Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. To kolejny 30. odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Witam i pozdrawiam z Waszyngtonu. To tu pracuję i stąd każdego dnia w RMF FM przekazuję najważniejsze informacje ze Stanów Zjednoczonych. Od wielu dni te najważniejsze dotyczą oczywiście walki z epidemią koronawirusa. Przybywa chorych, przybywa ofiar, ale przybywa też osób, które pokonały wirusa, który opanował świat. I to jest bardzo dobra informacja. W tej chwili, kiedy nagrywam ten podcast, prawie 28 tysięcy osób uznano za zdrowe. Tylko się cieszyć, no i oczywiście szczęśliwcom gratulować. Eksperci na całym świecie pracują nad antidotum, które nas uratuje i wszyscy czekamy na taką informację, kiedy zostaniemy poinformowani, że jest skuteczna szczepionka. Pojawiają się jakieś informacje, ale oczywiście jeszcze potrzeba testów klinicznych, badań. Te informacje są niepełne, nie do końca potwierdzone, więc jeszcze musimy trochę niestety poczekać. Wirus pokrzyżował plany wielu ludziom, pozbawił ich pracy, wymusił zmiany w organizacji wielu wydarzeń, które były zaplanowane na ten rok. Tu w USA mamy rok wyborczy, bardzo ważny rok. Mamy czas prawyborów, które w wielu stanach się nie odbywają, a powinny. Donald Trump chciałby kolejne 4 lata mieszkać w Białym Domu. Czy to mu się uda? Zobaczymy. W dzisiejszym podcaście właśnie o aktualnej sytuacji w USA. To zaczynamy. To miał być gorący okres kampanii. Demokraci mieli walczyć o partyjną nominację, a Donald Trump organizować wiece wyborcze i przekonywać Amerykanów, że jest tym, co Ameryce mogło przydarzyć się najlepszego. Tak, tak czasami mówił tam po sobie i pisał także na Twitterze. Tymczasem sytuacja w ostatnich tygodniach zmieniła wszystko. Ja nie biorę udziału w wiecach wyborczych, nie przyglądam się kampanii z bliska, a raczej częściej mówię o koronawirusie i o tym, co dzieje się w Nowym Jorku. Nowy Jork wciąż pozostaje centrum epidemii w USA. Ofiar jest tak dużo, zwłaszcza wśród bezdomnych, samotnych i ubogich, że zmarłych zaczęto chować w zbiorowych mogiłach na Wyspie Zmarłych na Bronxie. Po cichu, bez rozgłosu. Strasznie to smutne. Światowe agencje opublikowały zdjęcia poruszające, rozdzierające serce. Ofiary, jak powiedziałem, chowane są na tak zwanej Wyspie Zmarłych. Dużą część wyspy zajmuje cmentarz komunalny. Jako pierwszą osobę pochowano tam w 1869 roku 24-letnią kobietę. Od tego czasu chowa się tam ludzi, których tożsamości nie udało się ustalić, względnie tych, którzy nie mieli nikogo bliskiego. Też takie osoby, których bliscy nie mieli pieniędzy na pochówek i na miejsce na cmentarzu. Po ciała tych, których pochowano tam w ostatnich dniach, nikt się nie zgłosił. Czekano 2 tygodnie, podawano informacje, próbowano ustalić tożsamość i nic. W końcu podjęto decyzję o zbiorowym pochówku we wspólnej mogile. Miejsce ma bogatą, ale i ponurą historię. Spoczywają tam żołnierze polegli w wojnie secesyjnej. Rocznie chowa się tam nawet 1500 osób. Więźniów, którzy nie mieli nikogo, kto by ich pochował. Chowane są tam też dzieci, które przyszły na świat martwe, a których mamy nie mogły sobie pozwolić na pogrzeb. Teraz spoczną tam ofiary koronawirusa. Nie będzie żadnych tablic z nazwiskami czy pomnika. Burmistrz miasta Bill de Blasio jeszcze parę dni temu unikał odpowiedzi na pytanie, czy planowane są zbiorowe pochówki. Pojawiła się informacja, że będą one organizowane na terenie miejskich parków, dlatego że ponoć brakuje miejsc na cmentarzach już. Informację zdementowano i zapewniono, że takie rozwiązania nie są brane pod uwagę, choć ofiar jest tak dużo, że firmy pogrzebowe nie nadążają z kremacjami i pochówkami. Jednak jak mówi się nieoficjalnie, miasto wyznaczyło miejsca, gdzie mogłyby być chowane ofiary epidemii, gdyby ofiar zaczęło przybywać. No, nawet nie trudno sobie to wyobrazić, że jakiś plan B został przygotowany. Zresztą o takiej ewentualności poinformował na Twitterze jeden z miejskich radnych. Napisał: wkrótce zaczniemy tymczasowe grzebanie zwłok. Najprawdopodobniej do pochówków zostanie użyty park w Nowym Jorku. Tak, dobrze przeczytałeś. Rowy zostaną wykopane na 10 trumien w rzędzie. Będzie to zrobione w sposób godny, staranny i tymczasowy. Ale będzie to trudne do przyjęcia dla nowojorczyków, tweetował radny. Jeśli śmiertelność spadnie w wystarczającym stopniu, nie będzie to konieczne, napisał w kolejnym twecie. Nie muszę chyba wam tłumaczyć, jak taka informacja podziałała na mieszkańców Nowego Jorku, którzy w domach czekają na poprawę sytuacji. Coraz więcej osób oskarża amerykańską administrację o to, że zareagowała zbyt późno. Niektórym wydaje się, że można było podjąć jakieś działania wiele, wiele tygodni temu. Oliwy do ognia dolewają zdjęcia z nowojorskich szpitali, fotografie pielęgniarek w podartych strojach ochronnych. Brakuje wszystkiego, piszą panie w internecie. I choć oczywiście można winić burmistrza Nowego Jorku za sytuację, także gubernatora stanu Nowy Jork, no to największe oczekiwania są wobec prezydenta i administracji. W ostatnich dniach Trump nieco się bronił, oskarżał Światową Organizację Zdrowia za opieszałość, choć sam jeszcze w marcu, przecież przypomnę, bagatelizował epidemię. Dziś uważa, że WHO nie wypełniła swoich zadań należycie. WHO naprawdę to sknociła. Z jakiegoś powodu, mimo że jest finansowana głównie przez Stany Zjednoczone, jest bardzo chinocentryczna. Dobrze się temu przyjrzymy, zapowiedział Trump. Jak dodał, na szczęście nie posłuchał rekomendacji, aby nie zamykać granic z USA dla przybyszów z Chin. Dlaczego dali nam taką błędną rekomendację? Zapytał na Twitterze. No ale tutaj przypomnę, że ostatnio opublikowano badania, z których wynika, że akurat epidemia do Nowego Jorku prawdopodobnie przywędrowała z Europy, a nie z Chin. Że to ludzie, którzy przylatywali z Europy, przywieźli w wielu przypadkach właśnie wirusa i to oni rozsiewali go w mieście. Tak twierdzą przynajmniej naukowcy, więc to nie jest tylko tak, że to przywędrowało bezpośrednio z Chin. Oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia mogłaby działać sprawniej, tutaj nie ma co dyskutować, ale to nie tak, że świat nie wiedział, co dzieje się w Chinach. Już w styczniu przecież Trump, jeszcze raz przypomnę, w marcu jeszcze bagatelizował sprawę i mówił, że USA są przygotowane na epidemię. Atmosferę podgrzała informacja podana przez telewizję ABC. Według stacji wywiad USA już w listopadzie ubiegłego roku ostrzegał w raporcie, że wirus z okolic chińskiego miasta Wuhan stanowi zagrożenie dla ludzi. Amerykańska Agencja Wywiadu Wojskowego zaprzeczała, by przygotowano taki dokument. Narodowe Centrum Medyczne Wywiadu sporządziło w listopadzie raport, w którym ostrzegało, że wirus może mieć katastrofalne skutki. Upiera się z kolei stacja ABC, powołując się na źródło w siłach zbrojnych USA. Dokument ten miał głosić, że wirus może zagrażać amerykańskim żołnierzom w Azji. Raport miał być kilkukrotnie przedstawiony, między innymi w Pentagonie i w Białym Domu, utrzymuje stacja ABC. Trudno uwierzyć w to, że Trump, który każdego dnia odbywa naradę z przedstawicielami służb, nie był informowany o sytuacji w Chinach. Na pewno był. W czasie takich spotkań przedstawiana jest mu sytuacja na świecie. Zagrożenia, problemy, no wszystko to, co się dzieje. Raport służb to jeden z najważniejszych punktów dnia każdego urzędującego prezydenta. Tak było także w poprzednich kadencjach, kiedy prezydentami były inne osoby. Nie tylko tak jest za prezydentury Donalda Trumpa. To już tradycja. Trudno założyć, że służby nie przekazały informacji. Też taką informację mógł przekazać przecież Departament Stanu, czyli resort amerykańskiej dyplomacji. Przecież na pewno ambasada amerykańska w Chinach no, informowała o tym, co dzieje się. Przecież pojawiały się też informacje o tym, że zagrożeni są pracownicy tamtejszych placówek dyplomatycznych. No więc trudno rzeczywiście no, nie pomyśleć o tym, że te wiadomości do Waszyngtonu dotarły i dotarły dosyć dawno. To wszystko, co dzieje się wokół tej sprawy, te wątpliwości, no, nie podoba się to wielu Amerykanom, którzy zaczynają obwiniać prezydenta. Ale wielu jest zadowolonych z postawy przywódcy USA, który każdego dnia bierze udział w konferencjach prasowych w Białym Domu, odpowiada na pytania dziennikarzy. Te konferencje nie trwają 5 minut, 10, czasem godziny, dwie. I prezydent Donald Trump dzielnie odpowiada na pytania. Dostępny jest także wiceprezydent Mike Pence, także jest dostępny najważniejszy człowiek, dr Fauci, który walczy z epidemią. Tak więc tutaj wiele można powiedzieć o działaniach amerykańskiej administracji, ale rzeczywiście dziennikarze mają dostęp do prezydenta w tej trudnej i kłopotliwej dla administracji sytuacji. Wszystko może się jeszcze zmienić i na korzyść, i na niekorzyść prezydenta. Jeżeli wirus zostanie pokonany w miarę szybko, Trump według mnie będzie mieć kolejną kadencję w kieszeni. Wyjdzie z tego wzmocniony. Ale jeżeli sprawa będzie się przeciągać, jeżeli nadal masowo będą umierać ludzie, to jego szanse będą maleć. Gospodarka to w tej sprawie słowo klucz. Wiele firm popada w poważne kłopoty, a mnóstwo Amerykanów straciło pracę. I choć jest już pakiet pomocowy, to wielu uważa, że jest on niewystarczający. 10% osób aktywnych zawodowo w Ameryce znalazło się bez pracy, poinformowała agencja Associated Press. 6 600 000 Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tylko w jednym tygodniu. W sumie o wsparcie takie wystąpiło w ciągu ostatnich 3 tygodni blisko 17 milionów Amerykanów. To największa i najszybsza utrata miejsc pracy, do jakiej doszło w USA od 1948 roku. Już teraz statystycznie więcej niż jeden Amerykanin na 10 nie ma zatrudnienia, podała agencja AP, a jeszcze w tym miesiącu ponad 20 milionów Amerykanów może stracić pracę. Według prognoz Uniwersytetu Pensylwanii, mimo pakietu pomocowego przyjętego przez Kongres, kraj czeka w tym kwartale największy spadek PKB od II wojny światowej. Sytuacja naprawdę jest poważna. Nie muszę chyba przekonywać nikogo, że w takiej sytuacji, kiedy ludziom zacznie brakować pieniędzy, winą za to obarczą administrację. Nikt nie będzie pamiętał o wirusie, o tym, że to wirus spowodował zamknięcie firm, wymusił zamknięcie sklepów, tylko będą mówić, że to amerykańska administracja nie podjęła odpowiednich kroków. I prezydent Donald Trump jest tu naprawdę w bardzo trudnym położeniu. W największych amerykańskich miastach kryzys widać już gołym okiem. Nie tylko dlatego, że jest pusto, bo niemal wszyscy siedzą w domach. Właściciele luksusowych butików zabili swoje witryny zyskami w obawie przed plądrowaniem. Takie obrazki można zobaczyć tu w Waszyngtonie czy na słynnej 5. Alei w Nowym Jorku. Takie obrazy można było zobaczyć ostatnio na wybrzeżu, kiedy zbliżał się huragan, a nie w najbardziej prestiżowych miejscach tego kraju. Waszyngton, amerykańska stolica. Niedaleko Białego Domu, luksusowy butik i witryny zabite deskami. Możecie to sobie wyobrazić? Tak jest teraz w wielu amerykańskich miastach. Najbliższe 2 tygodnie będą decydujące. Jeżeli nie uda się opanować epidemii, jeżeli nie zacznie spadać znacząco liczba chorych, Trump będzie mieć poważny problem. Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, Anthony Fauci, twierdzi, że mimo pewnych sygnałów, że restrykcje przynoszą dobre skutki w walce z rozwojem epidemii koronawirusa, powiedział, że nie jest to dobry moment, aby się z nich wycofywać. Widzimy korzystne znaki. Chcielibyśmy zobaczyć bardzo jasne dowody, że idziemy zdecydowanie w dobrą stronę, powiedział Fauci w wywiadzie dla telewizji CNN. Ostrzegł jednak, że przedwczesne zniesienie ograniczeń i wycofanie środków zaradczych mogłoby doprowadzić do ponownego wzrostu zakażeń, zwłaszcza w takich ogniskach epidemii jak Nowy Jork. Jest za wcześnie na złagodzenie restrykcji narzuconych Amerykanom, podkreślił. Skoro ten człowiek mówi takie rzeczy, no to nie wierzę w to, co mówią niektórzy politycy, że wkrótce wrócimy do normalności. Nie wrócimy. To jeszcze trochę potrwa. Wierzę doktorowi Fauciemu, bo jest to naprawdę wysokiej klasy specjalista. Fauci powiedział też, że dzięki ograniczeniu kontaktów społecznych w USA z powodu koronawirusa może umrzeć około 60 tysięcy osób, a nie jak wcześniej przewidywano 100 tysięcy czy nawet 240 tysięcy. To jest dobra informacja, choć trudno mówić coś takiego, bo to znaczy, że wiele osób jeszcze umrze. 60 tysięcy ludzkich istnień. Ta sytuacja miała na pewno też wpływ na decyzję Berniego Sandersa, sprawa z koronawirusem, który walczył o partyjną nominację Partii Demokratycznej. Chciał jesienią walczyć o Biały Dom. Kampania nie mogła być prowadzona. Zaczął tracić w sondażach, Biden wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie Bernie Sanders wycofał się z prawyborczego wyścigu. Zawieszam kampanię, ale choć kampania się kończy, walka o sprawiedliwość trwa, napisał Sanders na Twitterze. To oznacza jedno, że kandydatem demokratów zostanie Joe Biden, były wiceprezydent USA. To on zapewne zmierzy się jesienią z Donaldem Trumpem. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. Pytanie tylko w jakich okolicznościach. Nie wiem, jak będzie wyglądać konwencja wyborcza, w czasie której kandydat zostanie oficjalnie ogłoszony. Czy będzie to impreza, tak jak zazwyczaj, na kilkadziesiąt tysięcy osób? Myślę, że w tych warunkach nie. No bo nawet jeżeli w sierpniu będziemy już tylko wspominać źle epidemię, no to nie wiem, czy ludzie będą chcieli w takich imprezach brać udział. Wciąż będą się pewnie bać. Być może to będzie mieć charakter jakiejś transmisji z jakiegoś lokalu zamkniętego, z wąskim gronem osób. No ale zawsze to było tak, że były duże konwencje wyborcze, to były duże wydarzenia, zjeżdżali się sympatycy partii, czy to demokratycznej, czy republikańskiej. Teraz prawdopodobnie wszystko się zmieni. Zobaczymy, jeszcze nie ma szczegółowych informacji w tej sprawie. To wszystko zależy od tego, co się wydarzy w najbliższych tygodniach. Sanders nie tylko prowadził kampanię polityczną, stworzył ruch, powiedział Joe Biden o swoim dotychczasowym konkurencie. To dobre dla naszego narodu i naszej przyszłości, dodał. Były wiceprezydent obiecał również, że niektóre koncepcje Sandersa zostaną włączone do jego własnej kampanii. Kampanii, ale jak ona będzie prowadzona? Nie ma obecnie warunków, jak mówiłem, walka już przeniosła się do internetu. To chyba jedyne sensowne rozwiązanie, kiedy nie można organizować publicznych spotkań, a takie byłyby najlepsze. Najnowsze sondaże pokazują, że Biden ma jakieś 8 punktów procentowych przewagi nad Trumpem. Ja bym jednak do tych wyników podchodził bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. Pamiętacie 4 lata temu? Wszystkie sondaże pokazywały, że wygra Hillary Clinton. A to jednak Trump został prezydentem, ale teraz sytuacja jest zupełnie inna. Trump nie walczy tylko z politycznym konkurentem, walczy też z niewidzialnym wrogiem, koronawirusem, a przedłużająca się walka będzie wykorzystana przeciwko niemu. Dlatego zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. To był podcast Ameryka z Bliska. Opowiadałem o tym, co dzieje się w USA. Raz w tygodniu taki odcinek. Zachęcam do subskrybowania podcastu. To podcast, w którym jest dużo polityki i ważnych wydarzeń w USA. Ale polecam Wam też inny podcast o Ameryce. Ameryka i ja, Lidii Krawczuk, która jest moim gościem. Witaj.
Dzień dobry.
O czym w Twoim podcaście, tym najnowszym?
Może najpierw powiesz, kim ja jestem?
Prywatnie moja żona, dziennikarka Radia RMF Classic. Widzicie, jak to jest? Słyszycie w zasadzie. No zawsze człowiek musi być przywołany do porządku.
No, dziękuję Ci bardzo, że zaprosiłeś mnie do swojego podcastu. Tak, mój podcast nazywa się Ameryka i ja. I ja w moim podcaście opowiadam o życiu w Ameryce, o takim dotykaniu Ameryki w bardziej przyziemnym kontekście. Nie mówię tak jak chcę o polityce, o bieżących wydarzeniach, ale mówię o tym, jak to jest być w Stanach, jak to jest żyć w Stanach. Dzielę się swoimi doświadczeniami, taką no, moją amerykańską przygodą.
Powiedziałaś, jak żyć, jak się żyje w Stanach Zjednoczonych. No to jak się żyje w Stanach Zjednoczonych?
No myślę, że teraz, tak jak każdemu, trudno, bo mamy koronawirus i okoliczności są takie, a nie inne, ale ogólnie, gdybym miała powiedzieć, to powiem tak. Życie w Ameryce to nie bajka, a dolary tutaj nie rosną na drzewach.
Zgodzę się z tym, absolutnie. Podcast Ameryka i ja, Lidii Krawczuk, serdecznie zapraszam.
Ja również zapraszam bardzo, bo już nagram 37 odcinków, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę, no jest już trochę do posłuchania.
Podcastów Ameryka z Bliska jest trochę mniej, 30, ale też równie gorąco zachęcam do słuchania. Możecie też ten podcast subskrybować.
A ja tylko powiem, że podcasty Ameryka i ja ukazują się w każdy wtorek. W każdy wtorek jest nowy odcinek. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Paweł Żuchowski. Do usłyszenia. Pamiętajcie, znajdziecie mnie na antenie Radia RMF FM, także na Twitterze, także na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarkę wrzucić Paweł Żuchowski. Do zobaczenia.